Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, chciałem przybliżyć Państwu postać wielkiego człowieka, wielkiego Polaka, jezuity Michała Bojma, który bardzo dawno temu, w XVII wieku, przybliżył, był w Chinach, był długo w Chinach, był wysłannikiem później cesarza chińskiego w Polsce, był, jest porównywany do Marco Polo, ale Marco Polo był smarkaczem, śmieciem, gówniarzem w porównaniu z Michałem Bojmem. Niestety problem polega na tym, że wszyscy wiedzą o Marco Polo, a nikt nie wie o Michale Bojmie. Właśnie dlatego chciałbym, ja pierwszy raz o Michale Bojmie usłyszałem od pana profesora Gawlikowskiego, zresztą nic dziwnego, to mój nauczyciel przez duże N. Wspaniały człowiek, wspaniały sinolog, kulturoznawca chiński, człowiek, który kocha Chiny i który zaraził mnie miłością do Chin. Od niego właśnie pierwszy raz słyszałem o Michale Bojmie i dlatego też przypomniałem sobie ostatnio, że powinienem oddać mu hołd, Michałowi Bojmowi, polskiemu ambasadorowi chińskiego cesarza. Tak, jestem w stronie www.polskieradio.pl i właśnie taki artykuł o takim tytule mam przed sobą. Michał Bojm, polski ambasador chińskiego cesarza. Cytuję Lid. Nazwanie rodzimego jezuity polskim Marco Polo jest dla niego krzywdzące. Misjonarz, w odróżnieniu od swojego słynnego poprzednika, pozostawił po sobie wiarygodny opis państwa środka. Dokonanie jednego z pierwszych sinologów przez lata pozostawały nieznane. Wszystkiemu winna wielka polityka. Proszę pamiętać o tym, że a propos Marco Polo, ten człowiek najprawdopodobniej w ogóle nigdy nie był w Chinach. I teraz cytuję. 22 sierpnia 1959 roku zmarł Michał Bojm, jezuita i podróżnik, misjonarz do Chin i ambasador ostatniego cesarza dynastii Ming w Europie. Bojm przyszedł na świat we Lwowie, w moim ukochanym Lwowie, prawdopodobnie w 1612 roku. Jego rodzina pochodziła z Węgier, skąd przeniosła się do Rzeczpospolitej ze Stefanem Batorem. Spolszczony ród cieszył się protekcją kolejnych polskich królów. Ojciec Michała Bojma, Paweł Jerzy, był nadwornym lekarzem Zygmunta III Wazy. Sam podróżnik w młodości miał być towarzyszem zabaw polskich królewiczów Władysława i Jana Kazimierza. W wieku 14 lat Michał Bojm zapadł na zdrowie. W bliskiej śmierci przysięgł Bogu, że przywdzieje habit i poświęci się działalności misyjnej, jeśli przeżyje. Dotrzymał obietnicę. W 1962 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Dekadę później otrzymał błogosławieństwo od papieża Urbana VIII i w 1964 wyruszył do Lizbony, skąd rozpoczął swoją podróż do państwa środka. Pod tytuł Do Chin przez kopalnię króla Salomona. Najszybsza i relatywnie najbezpieczniejsza droga na Daleki Wschód prowadziła w tamtych czasach dookoła Afryki i Indii. W trakcie swojej podróży Bojm zatrzymał się na wschodnim wybrzeżu Czarnego Lądu, w portugalskich portach Sana i Mozambik. Postój wykorzystał jako okazję do opisu afrykańskiej flory i fauny. Bogato ilustrowane zapiski były jednymi z pierwszych historii nowożytnej pracami poświęconymi przyrodzie Afryki podzwrotnikowej. Kto o tym wie w Polsce? Cytuję. Z jego prac dowiadujemy się m.in., że polski podróżnik zagustował w ananasach. Bojm pozostawił po sobie też opisy społeczności czarnoskórych mieszkańców Afryki. Jezuita był pod wrażeniem wielkich zasobów złota, do których dostęp mieli lokalni mieszkańcy. Wielka szkoda, że ten cenny manuskrypt przeleżał 300 lat w mrokach archiwów nie ujrzał świata, wówczas gdy uczeni całego świata toczyli zaciekłe spory o położenie biblijnego Ofiru, z którego wyprawa króla Salomona miała przywieźć 420 centnarów, nie centarów, tylko centnarów złota. Pisał Edward Kajdański w książce Michał Boehm, Ostatni wysłannik Ink. Przypominam nazwę książki Edwarda Kajdańskiego, Michał Boehm, Ostatni wysłannik dynastii Ming. Dalej trasa podróży wiodła przez portugalski port Goa na Półwyspie Indyjskim, wzdłuż Półwyspu Malajskiego i wybrzeże dzisiejszego Wietnamu, aż do Makau, jak Państwo wiecie, portugalskiego miasta na wybrzeżu Chin. Do niedawna tak właśnie było. Tam Boehm wykładał przez pewien czas w kolegium jezuickim i szkolił się w języku chińskim. Gdy był już gotowy do pracy misjonarskiej, udał się na wyspę Hainan. To ta sama, która jest centrum administracyjnym Morza Południowochińskiego, między innymi. Z zapisów zakonnika wynika, że to tam przeżył najszczęśliwszy czas w swoim życiu. Zachwycała go zwłaszcza uroda, którą opisał jako pierwszy Europejczyk. Kto to wie? Na Hainanie stworzył swoje najważniejsze dzieło, jedyne, które zostało opublikowane za jego życia. Flora Sinensis, czyli pierwszy w historii atlas botaniczny chińskiej roślinności, podkreśla profesor Bogdan Guralczyk, sinolog w audycji Jadka Raginsa Kulikiewicza z cyklu Labirynty Historii. Niestety, spokojny czas w życiu Boehma nie trwał długo. Misjonarz musiał opuścić Hainan, bo jego życiu zagrażali agresywni najeźdźcy z północy, Mandżurowie. Tak, zaczynała się epoka Mandżurów. Wielka draka w chińskim państwie to tytuł kolejnego, proszę Państwa, akapitu. Rozdział. Gdy Michał Boehm dotarł do Chin, państwo środka było rozdarte wojną domową. Kilka lat wcześniej kryzys gospodarczy podkopał fundamenty władzy dynastii Ming. Północne prowincje kraju były uzależnione od dostaw żywności z południa. Stąd kanał północ-południe. Nieurodzaj wywołał głód na północy. Niezadowolenie przerodziło się w chłopski bunt, który wkrótce rozlał się na powierzchni niemal połowy kraju. Bunt miał zdławić generał Wu Shengyi. Wojskowy zdradził jednak Mingów i przeszedł na stronę buntowników. Nie minęło wiele czasu, a ambitny wojskowy zwrócił się tym razem przeciwko chłopskiej rebelii. Otworzył bramy Wielkiego Muru i wpuścił do kraju wojowniczych Mandżurów, których państwo graniczyło z północnymi Chinami. Chłopscy buntownicy wkroczyli w 1644 roku do Pekinu. Tam zastali tylko martwe ciała cesarskiej rodziny. Cheng Chen, ostatni cesarz z głównej linii dynastii Ming, popełnił samobójstwo razem z członkami najbliższej rodziny przed wkroczeniem buntowników do stolicy. Li Chen obwołał się nowym cesarzem. Jego panowanie nie trwało jednak długo. Miesiąc później Pekin zajęli Mandżurowie, przejęli władzę i ustanowili własną dynastię Qing. No to będę tutaj, źle jest, błędnie jest napisane słowo Qing. W rękach stronników Mingów znajdowało się nadal południe kraju. 16 listopada 1646 roku został tam wybrany na cesarza Yongyi, brata Cheng Chenga. Nowemu cesarzowi udało się odeprzeć wojska mandżurskie dzięki wsparciu portugalskiej artylerii. Proszę Państwa, ja myślę, że można by zaryzykować twierdzenie, że na tym zakończę tą część tego artykułu. Bardzo ważnego w mojej opinii, bardzo ważnego. Dla mnie, a to oczywiście ja mówię tylko o sobie, ale dla mnie 8-9 lat temu, kiedy poznałem pana profesora Kawlikowskiego, kiedy właśnie pierwszy raz usłyszałem o Bojmie, o Michale Bojmie. Ta postać, to nazwisko, ta postać została do dzisiaj. Bardzo chciałbym, żebyście państwo, kiedyś będę musiał o tym mówić, aczkolwiek to będzie się wiązało z wartościowaniem, więc nie jest to najprzyjemniejsza rzecz. Wartościowanie sinologów polskich, ale tym pierwszym sinologiem polskim na pewno, bez wątpienia i to rangi europejskiej, a wówczas światowej, był na pewno Michał Bojm. My naprawdę nie musimy się niczego wstydzić. My jako naród, my jako Polacy, nie musimy się wstydzić naszych kontaktów z Chinami, albowiem ten pętak Marco Polo to był pętak w porównaniu z panem Michałem, z księdzem Michałem Bojmem, z ojcem Michałem Bojmem. I nie bójmy się ostrych sformułowań. Tak, to był pętak, w dodatku kłamca. Oczywiście mówię o Marco Polo. Ale to niestety w Pekinie istnieje most Marco Polo, a nie Michała Bojma. To na tym moście Marco Polo miała miejsce prowokacja, która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, znaczy do wybuchu wojny japońsko-chińskiej. To było, o ile sobie przypominam, 36 rok? Nie pamiętam, przepraszam. Nie będę cytował daty, bo nie pamiętam. Tak to niestety jest historią, że wspaniali ludzie z niewielkich narodów, takim jakim była Polska, wówczas już upadająca, zwolna, nie mają nic do powiedzenia w historii. Mimo tego, że ich zasługi dla historii są ogromne, gigantyczne. I nie bójmy się i nie wstydźmy się przypominania wszędzie za granicą, gdzie jesteśmy, o ojcu Michale Bojmie. Ponieważ nam, a w każdym razie na pewno mnie, to sprawia wielką radość. I będzie sprawiało wielką radość, gdy będę mógł swoim chińskim przyjaciołom, czy będę mógł mówić właśnie o Michale Bojmie. Dziękuję i zapraszam państwa na kolejną, na drugą część tego artykułu. Kłaniam się, do widzenia.